Witam w podcaście Spotkania Biuletynu. Dla wszystkich poszukiwaczy ciekawych wydarzeń, projektów, dobrych publikacji i spotkań z ludźmi. Z ludźmi, którzy tworzą historię badań nad językiem polskim, literaturą i kulturą polską, którzy te badania uprawiają i stwarzają im warunki rozwoju. W internetowym biuletynie polonistycznym znajduje się mapa, zwana geopolonistyką. Zaznaczone są na niej ośrodki polonistyczne na całym świecie. Jest ona punktem wyjścia dla podróży, dla spotkań, dla rozmów z tymi, którzy są i byli związani z polonistyką na różnych szerokościach geograficznych. Dlatego geopolonistyka to taki wirtualny most pomiędzy krajami, miastami, kulturami, pokoleniami. Dzisiejszym punktem wybranym na mapie jest Łuck. Zapraszam na drugie spotkanie. Mariola Wilczak z Biuletynu Polonistycznego i Centrum Humanistyki Cyfrowej IBL PAN. Dlaczego chciałabym dziś przyjrzeć się polonistyce łódzkiej? Właśnie kończymy realizację wspólnego projektu, o którym wspominaliśmy w poprzednim podcaście. Gdy składaliśmy wniosek o finansowanie projektu do Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej, nie było mowy o wojnie. Gdy wybuchła, my wszyscy, którzy w projekcie uczestniczyliśmy, z niepokojem i troską myśleliśmy o naszych przyjaciołach i współpracownikach z Łucka. Wiele osób pyta mnie dzisiaj o to, jak to możliwe, że w ogarniętej wojną Ukrainie ludzie są jeszcze w stanie realizować projekty naukowe, jak radzą sobie w codziennych warunkach alarmów bombowych, braku prądu, ciągłego zagrożenia i niepewności. Co sprawiło, że biorąca udział w projekcie pani profesor Switłana Suchariewa, która w marcu wyjechała z Łucka na staż na Uniwersytet w Białymstoku, zdecydowała się wrócić do Łucka na nowy rok akademicki. Jak się naucza i studiuje w warunkach wojennych? Muszę przyznać, że byłam pełna podziwu i zdumienia dla zaangażowania studentów łódzkich w nasze wspólne działania. Podczas projektu nakręcili świetne filmy o Łucku, o podwójnym dyplomie w Częstochowie na Uniwersytecie Humanistyczno-Przyrodniczym. Mam nadzieję, że po ostatnich poprawkach filmy te ujrzą światło dzienne. Studenci przetłumaczyli także artykuły dotyczące twórców związanych z Wołyniem, Józefa Łobodowskiego i Łukasza Niewisiewicza oraz historii Łucka, m.in. prezydenta Łucka Bolesława Zielińskiego, ogrodu jordanowskiego w Łucku, kościoła świętych Piotra i Pawła. Wszystkie te przykłady na język polski opublikowaliśmy w biuletynie polonistycznym. Gdyby zapytać, jakie jest teraz ich życie, odpowiedzieliby zapewne, że starają się mimo wszystko normalnie żyć i pracować. Dziś usłyszymy jedną z takich odpowiedzi. Dzięki rozmowie, jaką uczestniczka projektu Izabela Chorościń z Wilna przeprowadziła z panią profesor Switłaną Suchariewą z Katedry Polonistyki i Przekładu Wschodnioeuropejskiego Uniwersytetu Narodowego imienia Łesi Ukrainki. Rozmowa ta została przeprowadzona podczas naszych warsztatów w Warszawie. Na warsztaty te pani profesor przyjechała 7 listopada razem ze studentkami Krystyną, Anną, Bogdaną, Hanną, Inną i Nadią. Niestety nie przyjechali z nimi chłopcy Ilia i Jarosław. Pomimo oficjalnego zaproszenia ze strony Instytutu Badań Literackich, nie otrzymali oni zgody z Komisariatu Wojskowego na wyjazd z Ukrainy. Posłuchajmy tej rozmowy, przeprowadzonej w Bibliotece Instytutu Badań Literackich.
Nazywam się Switłana Suchariewa, jestem profesorem Wołyńskiego Uniwersytetu Narodowego imienia Łesi Ukrainki i jednocześnie kierowniczką Katedry Polonistyki i Przekładu.
Powiedz proszę, język polski, jak się znalazł w twoim życiu? Czy ty jesteś Polką, czy masz polskie korzenie, czy jesteś Ukrainką, ale masz zamiłowanie do języka polskiego?
Najpierw pokochałam język polski jako osoba, która lubi filologię, a potem ujawniłam w moim życiu, że mam korzenie polskie, że moja rodzina była polska i wiele rzeczy wcześniej nie opowiadało się, ale z czasem zaczęłam to wszystko poznawać, bardziej lubić, nauczyłam się czytać, pisać, a potem zostałam nauczycielką języka polskiego.
A w szkole w ogóle miałeś język polski?
Nie, mieszkałam na Wołyniu, a moja rodzina od strony ojca, która ma korzenie polskie, mieszka na Lwowszczyźnie dotychczas, czyli nasza rodzina jest tak podzielona na dwie części, katolicka, czyli polska, i prawosławna, czyli ukraińska.
Jak udaje ci się pogodzić te dwie strony, ukraińską i polską, w swoim życiu? Czy są to podobne kultury?
Tak, kultury są różne. tak sobie myślę teraz, nie? Wcześniej myślałam inaczej. Języki są różne, ale w jednakowym stopniu miłuję i to, i drugie, dlatego daje się to pogodzić, tak.
A jak myślisz, w jakim języku? Czy po ukraińsku myślisz i śnisz, czy czasami też po polsku?
Człowiek po jakimś czasie, kiedy odczuwa to korzenie, albo może lepiej poznaje język polski, to zaczyna myśleć po polsku, to jest prawda. I czasem już jest odwrotnie w głowie, najpierw polskiej, a potem ukraińskiej. Ale nie zawsze oczywiście.
A jak studenci w ogóle się uczą języka polskiego? Czy zalecasz im oglądanie polskich filmów, piosenek? Jak ta nauka się odbyła?
Na początku to byłam taka tradycyjna. Myślałam sobie, że tak jak uczą w szkołach ukraińskich, to mam tak uczyć najpierw gramatyki, ale potem cała koncepcja w życiu się mi zmieniła. Mamy teraz dobre podręczniki, które mają taki charakter komunikacyjny, ale też bardzo mi się podoba ten aspekt kulturoznawczy, czyli oglądamy dużo filmów. Akurat teraz na przykład mamy literaturę polską epoki pozytywizmu, to oglądamy filmy na podstawie utworów Sienkiewicza, Bolesława Prusa i tak dalej. No to jest takie bardzo ciekawe dla studentów, rozwijające.
Czy literatura współczesna też ma miejsce na uniwersytecie, czy bardziej ta klasyczna, taka starsza?
Studenci bardzo interesują się literaturą współczesną przede wszystkim, nie? To jest chyba takie normalne. Mamy taki program dyplom podwójny, to kiedy pojechali na studia do Polski, do Częstochowy, to bardziej poznali literaturę współczesną, zaczęli bardziej czytać tych utworów współczesnych akurat.
A ty sama co lubisz czytać? Czy współczesną, czy bardziej Mickiewicza, Prusa i takie rzeczy?
Po pierwsze, jestem naukowcem i to mnie trochę przeszkadza w czytaniu literatury współczesnej. Po drugie, w ogóle nie lubię takich prądów tych współczesnych w literaturze, dlatego mogę powiedzieć, że bardziej lubię klasykę albo jakieś, nie wiem, żeby był bestseller już wtedy, nie? Ale tak zwykle to nie czytuję literatury współczesnej. Przepraszam mocno z tego powodu.
Wszystko w porządku, każdy ma swoje gusta. Powiedz proszę, jak w ogóle zajęcia się odbywają? Pewnie teraz z racji bardzo niewesołych zdarzeń inaczej. A jak w ogóle wyglądało przed wojną zajęcie, jak wyglądają teraz?
Zajęcie może zmieniła nie wojna, a zmienił koronawirus już, tak? Bo wcześniej zajęcia były takie tradycyjnie na sali. Potem zaczęliśmy badać, jak działa każdy system, każda platforma jakaś internetowa i jesteśmy teraz w Teamsie, nasz uniwersytet jest w Teamsie cały, budujemy tam grupy, rzucamy materiały, zbieramy tam zadania domowe różne, nie? Wypracowania i to nam pomaga, czyli nawet jeżeli mam normalnie zajęcie na sali i tak prowadzę taki dziennik elektroniczny, rzucam w internecie zajęcie i myślę, że już cały świat idzie w tym kierunku, już inaczej chyba nie będzie. No wojna tylko to pogłębia, nic więcej.
A czy macie jakieś takie zdarzenia, że po prostu musicie przerwać lekcję z racji tego, że coś się dzieje?
A tak, prawie każdego dnia to robimy. Mamy bardzo dobre schrony. Schodzimy do schronów, kiedy słyszymy alarm i wykładowca odpowiada za życie swoich studentów w tym czasie, prawda? Czyli musimy zobaczyć, czy studenci akurat tak zrobili, czy nie poszli gdzieś tam na ulicę, na kawę, bo tak czasem też bywa, nie? I widziałam też wykładowców, którzy prowadzą zajęcia w piwnicy. To jest wzruszające.
Powiedz proszę, czy było jakieś u was szkolenie, nie wiem, zebranie, że no teraz mamy taką sytuację, że jest wojna i co musicie robić, czy po prostu działacie tak spontanicznie?
Naszą głową w tym wszystkim jest rektor. To rektor zadecydował, że pracujemy na sali, żeby zachęcić studentów, żeby uniwersytet w ogóle istniał w czasie wojny, bo dużo uniwersytetów ma z tym problem chyba teraz. I to rektor zawsze wydaje takie rozkazy, co mamy robić, jak mamy zachowywać się, jakie takie warunki bezpieczeństwa u nas są, tak? I też robię takie zebrania uniwersyteckie, czyli każdy może dołączyć do tego zebrania, zadać pytanie. I to jest też taka demokracja w pewnym sensie uniwersytecka. Bardzo to nam pomaga. Ostatnio mnie zaskoczyło takie zawiadomienie, które też doszło do każdego wykładowcy, jak ma zachowywać się on i jego studenci, jeżeli by to był wybuch jakiejś broni jądrowej i tak dalej, nie? Czyli to jest też takie szokujące z drugiej strony.
Powiedz proszę, jak w ogóle się czujecie? Czy można się przyzwyczaić do takiego trybu pracy?
człowiek może do wszystkiego się przyzwyczaić. Kiedy byłam na stażu naukowym w Polsce i miałam wracać, to był powrót z pokoju na wojnę, nie? I myślałam, co moje dzieci będą tam robić, jak ja dam radę ze studentami, ale da się opanować tę sytuację i teraz już wiem, że nawet w takich warunkach człowiek może funkcjonować i czuć się, że zwycięża, nie? To jest coś pięknego, takie nastawienie.
Skąd czerpiecie ten optymizm? Czy między sobą jakoś, nie wiem, też śpiewacie i weselicie się, bo nie można być cały czas w smutku, bo to wtedy już przychodzi taki nie bardzo dobry stan w ogóle psychiczny. Co robicie?
Wydaje mi się, że na Ukrainie naród z natury jest takim narodem, który potrafi znaleźć coś śmiesznego, takiego, co poniża wroga i tak dalej. I takie rzeczy nas budują, czyli może to wygląda śmiesznie, ale w czasie wojny człowiek też potrafi śmiać się, żartować, szukać czyjeś błędy, szukać jakieś wyjścia. To jest takie budujące.
Jakby chcielibyście, żeby inne uczelnie, też inni studenci Wam pomogli? Co dla Was jest teraz najważniejsze? Czy to słowo otuchy, czy jakieś działanie? Co Wy chcielibyście otrzymać w zamian?
No właśnie, po końcu otrzymujemy taką pomoc. Nie ma tak, żeby nie było takiego kontaktu. W czasie wojny już przeprowadziliśmy dużo takich spotkań między uczelniami. Na przykład polonistyka w Tarnopolu, albo panie, które zajmują się językiem polskim w Krzywym Rogu. To w ogóle jest taki teren, gdzie same ostrzały, ale każdy chce pracować, znaleźć taki trochę zwykłego takiego trybu życia w tym wszystkim. A od strony polskiej zawsze otrzymujemy takie wsparcie, moralne przede wszystkim, ale też wiemy, że materialne, które przekazujemy dla wojska, dla ludzi potrzebujących, dla dzieci i tak dalej. Bez końca jest taki ruch, nie?
Ten wyjazd tutaj w Warszawie, co dla Ciebie znaczy?
Przede wszystkim znaczy to dla studentów, bo to jest takie przejście ponad wojnę, że student czuje się naprawdę studentem na swoim miejscu i podziwiałem, że można było ze zwykłego tłumaczenia zrobić taką wielką akcję międzynarodową. To jest cudowne. Niestety mieliśmy w tym też taki, może nie duży, może większy problem, bo nasi chłopcy nie mogli przekroczyć granicy i niestety dużo pracy włożyli w ten projekt. Tak, mają zaświadczenie, że uczestniczyli, ale było bardzo boleśne, że nie mogli pojechać na ten projekt.
Czy teraz się zdzwaniacie, kiedy tutaj trwają zajęcia, czy coś opowiadacie im? Jak teraz wygląda wasza komunikacja?
Już jesteśmy w sieciach społecznościowych razem, czyli ustawiliśmy zdjęcia, mamy jakieś tam reakcje, prawda, pozytywne, negatywne i chłopcy też dołączyli do tej akcji.
Co wyniesiesz w ogóle z tych zajęć? Jakieś być może najważniejsze lekcje, ciekawe jakieś opowiadania, co Ci się tu najbardziej podobało?
Osobiście dla mnie też było bardzo dużo takiego nowego, bo mieliśmy profesorów o takiej randze światowej, powiedzmy tak. I kiedy wczoraj dziewczyny napisały swoim koleżankom do Częstochowy, że mają takie lekcje, no to napisano, że zazdrościmy Wam, bo macie taką wysoką rangę. I za to na pewno dziękujemy.
Dziękuję bardzo.
Dziękuję też.
Po powrocie do Łucka studenci i pani profesor zdążyli jeszcze wziąć udział w maratonie polonistycznym z okazji rocznicy niepodległości Polski. Następnie 5 grudnia większość uczestników projektu obroniła swoje prace magisterskie. Jeszcze w grudniu rozpoczęli kolejny projekt w ramach programu Promocja Języka Polskiego, Gramatyka z Kulturą, Webinaria i Zadania. Projekt realizowany przez Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie i ukraińskie uczelnie w Łucku, Kijowie i Mikołajowie. Projekt będzie trwać do października przyszłego roku. Zbliża się nowy rok. Życzymy Wam, aby nic nie zakłócało Waszych planów. Żebyśmy my wszyscy w nowym roku obudzili się któregoś dnia w świecie wolnym od wojny, nienawiści, okrucieństwa i uprzedzeń. Wszystkiego dobrego, kochani. Jesteśmy z Wami. Więcej o projekcie i o geopolonistyce dowiecie się z internetowego biuletynu polonistycznego biuletynpolonistyczny.pl, z kolejnych odcinków podcastu oraz z treści, do których kierują podane niżej linki. Obserwujcie nas także w mediach społecznościowych, na Facebooku i Twitterze. Zachęcam do słuchania, zadawania pytań i dzielenia się przemyśleniami. Projekt sfinansowała Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej w ramach programu Promocja Języka Polskiego. Za wsparcie i życzliwość dziękujemy pracownikom Biblioteki IBL PAN, w której Izabela Chorościń przeprowadziła rozmowę z panią profesor Svitłaną Suchariewą. Do usłyszenia za 2 tygodnie.